OPZZ i Solidarność chcą wprowadzenia emerytury stażowej. Właściwie to rozmawiają na ten temat. Mogłyby na nią przechodzić kobiety po 35 latach pracy, mężczyźni po 40 latach pracy. Oznacza to, że na przykład gdyby mężczyzna rozpoczął pracę w wieku lat 18, to na emeryturę mógłby przejść jako 58-latek. Dyskutowano o tym w poniedziałek na Radzie Dialogu Społecznego. Jak donosi Rzeczpospolita, ze statystyk ZUS-u wynika, że około 20% kobiet przechodzących obecnie na emerytury ma wypracowane co najmniej 35 lat stażu pracy. U mężczyzn, od których miałby być wymagany 40-letni staż, ten odsetek jest nawet wyższy, wynosi 35%. I to oznacza, że po zmianie przepisów nawet kilkaset tysięcy osób mogłoby zyskać z dnia na dzień prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Pracodawcy raczej są za, choć zwracają uwagę, że trzeba dopracować szczegóły. Emerytura stażowa, za i przeciw, między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na emeryturę po 35 latach dla pań lub 40 latach pracy dla panów. Rozumiem, że dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę, czyli tych, które mają etaty. No i teraz ten pomysł. Za i przeciw.
To znaczy niekoniecznie etaty, tylko takie,
Artur
które odprowadzały składki. To jest jakby pierwszy punkt. Punkt drugi, no to tak brzmi, że Solidarność i OPZZ czegoś chcą. Przypomnijmy, historia tego postulatu jest znacznie dłuższa. Przy
tak,
obniżaniu,
przy
dyskusji o podwyższeniu wieku emerytalnego, co przeprowadziła Platforma Obywatelska, wtedy środowiska lewicowe chciały, żeby ten element stażowy także wprowadzić jako taki wentyl bezpieczeństwa. Potem w kampanii wyborczej nawet Bronisław Komorowski, chyba nie do końca szczerze, ale także podkreślał, że być może taki wentyl bezpieczeństwa, takie rozwiązanie by się przydało. Więc to w różnych środowiskach się pojawiało i to, że pracodawcy tu nie protestują przeciwko tej najnowszej wersji związkowej tego projektu, jest dość naturalne. Dwa zastrzeżenia związane z tym projektem. Po pierwsze, trzeba sobie jasno powiedzieć, że te świadczenia, jeżeli byłyby wypłacane dużo wcześniej, one będą pochodną odłożonego kapitału, więc one by były znacznie niższe. To jest kwestia wtedy już indywidualnego wyboru. Przypomnijmy, to nie jest obowiązek iść na emeryturę, to jest pewna opcja, którą mamy, możemy z niej skorzystać, nie musimy z niej korzystać. Myślę, że są bardzo różne sytuacje osobiste. Sytuacja na rynku pracy jest taka, że wiele byłoby zachęt do tego, żeby jednak pozostać w pracy. I tutaj ja mam drobną pretensję do mediów. Mi się to rzadko zdarza, ale media nie piszą o całości tego projektu, bo jednym z założeń jest to, że jeżeli ktoś przejdzie na taką wcześniejszą stażową emeryturę, to nie będzie mógł tego łączyć z pracą zawodową. Znaczy jest to jasno powiedziane, że jeżeli kobieta w wieku 53 lat przeszłaby na emeryturę stażową, to aż do osiągnięcia wieku emerytalnego regularnego, czyli 60 lat, nie będzie mogła dodatkowo pracować. I prawdę powiedziawszy, przy takim rozwiązaniu, tylko mówimy o projekcie, zobaczymy, czy to by się utrzymało, jest to bardzo poważne zabezpieczenie, które sprawi, że myślę, że wiele osób nie skorzysta z tej emerytury stażowej i skorzystają ci, którzy są zmęczeni, którzy muszą. No też powiedzmy szczerze, jeżeli ktoś nawet jest trochę młodszy, ale przepracował 40 lat, czy kobieta 35, no to nie da się powiedzieć, że ta osoba nie napracowała się w życiu.
Jest bardzo dużo wątków związanych z tym projektem. Przede wszystkim projekt jest kontrowersyjny. Z kilku powodów. Przede wszystkim w dobie starzejącego się społeczeństwa, kiedy demografia nieubłagalnie się pogłębia i mamy narastający niż demograficzny, wprowadzanie tego typu uprawnienia może być miażdżące dla społeczeństwa i również dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy oczywiście duży kryzys również świadczeń społecznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wypłacanych emerytów. W tej chwili, przechodząc na emeryturę, otrzymujemy mniej więcej 53% swojego ostatniego wynagrodzenia. różni specjaliści, eksperci przewidują, że za 50 lat będzie to już około 20% swojego ostatniego wynagrodzenia. Więc w dobie takiego kryzysu, pogłębiającej się destabilizacji związanej z demografią, wprowadzenie takiego uprawnienia po prostu może zaszkodzić, nie poprawić sytuację. Oczywiście przedsiębiorcy, pracodawcy popierają na razie wstępne rozmowy i przystąpienie do rozmów w ramach Rady Dialogu Społecznego, bo jak to się mówi, nic bez nas, nic o nas. Dlatego się włączają w ten proces. Oczywiście moim zdaniem trzeba indywidualnie podchodzić do każdego przypadku, ponieważ nie może być tak, że osoba, nie wiem, na przykład kończąca studia wyższe, pracująca nie fizycznie, bardziej umysłowo, byłoby smutne, jakby miała przechodzić w wieku 50 kilku lat na emeryturę, gdzie jest w sile wieku i może jeszcze spokojnie pracować długie lata.
No ale to jest jedno, ale ja mam jedno zastrzeżenie do tego, co pan powiedział przed chwilą. Tak jak pan powiedział, każdy przypadek jest inny i ktoś pracujący nawet za biurkiem, nawet nie pracujący ciężko fizycznie, może być w bardzo różnym stanie zdrowia, niekwalifikującym się na przykład na rentę, bo nie ma takiej choroby, natomiast ogólny stan takiej osoby byłby na tyle trudny dla niej, że ona by się sama zdecydowała. Ja jedną rzecz chcę podkreślić. Jeżeli byłyby te emerytury stażowe, nie ma obowiązku przechodzenia na nie. To jest opcja, to jest dobrowolny wybór. Jeżeli ktoś nie chciałby się, bo uwagi pana Tomasza związane z wysokością naszych emerytur i oczywiście na przyszłość one są co do zasady prawdziwe i to eksperci ostrzegają, że ten poziom zastąpienia będzie coraz niższy. Natomiast jeżeli ktoś zdecyduje się, że chce dostać 1500 zł netto i jemu to wystarczy, bo już odczuwa potrzebę, bo jest zmęczony, bo chciałby odpocząć, no to szanujmy wolność wyboru tej osoby. Ja mam nadzieję, że będą takie zachęty na rynku pracy, że będzie taka sytuacja też na tym rynku pracy, że z tych emerytur stażowych skorzystają tylko ci, którzy muszą. Natomiast ja bym zupełnie nie wyłączył takiej możliwości.
Uważam, że trzeba zobrazować osobom, które rzeczywiście podejmą się tak i wybiorą taką opcję, że w przypadku, jeżeli będą pracowali dłużej, to rok w rok ich emerytura wzrośnie około 19% i to jest potwierdzone. Więc być może trzeba przedstawić taką alternatywę. Okej, przechodźcie na emeryturę teraz, jeżeli chcecie, ale weźcie pod uwagę, że waloryzacja będzie następowała dosyć poważnie i z roku na rok będziecie dostawali więcej, jeżeli będziecie dalej pracowali.
A tu pełna zgoda. Ja mam takie wrażenie, że mimo, że ten poziom takiej wiedzy o emeryturach rośnie w społeczeństwie, bo starzejemy się coraz bliżej, mamy do tych emerytur, to ludzie bardzo często nie widzą tego przełożenia, o którym tu mówił przedmówca, że czasami 2 lata dłużej spowodują nieproporcjonalny przyrost tej emerytury, bo po pierwsze waloryzacja, bo może teraz trochę lepiej zarabiamy, bo po prostu sytuacja jest lepsza. Więc byłoby bardzo dobrze, i to jest taki może ogólny postulat do ZUS-u, żeby takie nie tylko raz w roku nam przedstawiano, ile tam wynosi stan naszego konta, wyliczenia, które niektórych strasznie frustrują, to też powiedzmy, ale żeby była taka opcja, że możemy sobie sprawdzić przy różnych założeniach, oczywiście to zawsze jest obarczone pewnym błędem i pewnym ryzykiem tego błędu, ale żebyśmy wiedzieli, że zostaje dłużej w pracy, to nie to, że jakiś tam wskaźnik mi się zmienia, tylko co miesiąc dostajesz 80, 100, 120 zł więcej. Taka konkretna informacja bardziej przemówi do wyobraźni niż ogólne apele, żeby przeliczać.
Nie zmienia to faktu, że musimy mówić społeczeństwo, że czym dłużej pracują, tym więcej otrzymają, tak? Trzeba aktywizować osoby starsze. W tej chwili w obliczu no, trudnej sytuacji również na rynku, niskiego bezrobocia, są tendencje aktywizacji osób starszych, seniorów do pracy również zawodowej. Pomimo to, że przeszli na emeryturę, dużo przedsiębiorców podejmuje decyzję dalej kontynuować współpracę z nimi i dalej zatrudniać te osoby.
A ja przypomnę, że niedawno były bardzo spore obawy związane z tym, że my obniżyliśmy z powrotem wiek emerytalny do wieku tam 60 i 65. Były duże obawy, że bardzo dużo osób przejdzie na emeryturę. Okazało się, że sytuacja wcale tak tragicznie nie wygląda. Sporo osób zostało w pracy. Te, które przeszły na emeryturę, potem postanowiły wrócić też na rynek pracy.
To jest najczęstszy przypadek, że mają prawo do świadczenia.
Zobaczą pierwszą emeryturę i już wiedzą, że nie przetrwają z tym, co im spłynie na konto.
Nie, ale czasami można, to jest taka sytuacja, że ktoś bierze emeryturę, ale też dodatkowo
może dopracować.
Może pracować, oczywiście. Mm-hmm.
Także tutaj też bym się tego nie obawiała, bo jeżeli będzie ten wentyl bezpieczeństwa, o którym wspominał też Artur Kiełbasiński, że jeśli podejmujemy decyzję, że przechodzimy na tę emeryturę po 40 czy 35 latach pracy, nie mamy możliwości łączenia tego z pracą, to ja myślę, że bardzo dużo osób...
To będzie mocny hamulec.
Mocny hamulec. No i pytanie od razu od naszych słuchaczy, czy osoby, które poszłyby na stażową emeryturę, mogłyby wrócić na przykład po roku do pracy i zrezygnować z tej emerytury. Proszę bardzo, już słuchacze zastanawiają się nad tym.
No bo tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach, jak to się mówi. My nie znamy jeszcze wszystkich założeń. Ja rozmawiałem ze związkowcami z Solidarności. Tutaj trochę szczegółów swojej wizji ujawnili. Natomiast przypomnijmy, to na pewno będzie element kampanii wyborczej prezydenckiej. Prezydent Andrzej Duda zapowiadał, że poprze, że będzie próbował zrealizować ten program, ten projekt. Natomiast tutaj jest właśnie kwestia masy szczegółów. Jak będzie ta emerytura wypłacana? Czy tak jak tutaj nasz słuchacz czy słuchaczka zadali pytanie, jak to będzie funkcjonować? Bo jest jeszcze dalej postawione pytanie, jeżeli ktoś będzie rok, wróci do pracy, no ale ta kwota jego kapitału już będzie pomniejszona, tak? To wszystko wymaga bardzo szczegółowych rozwiązań. Natomiast co do zasady, dyskusja na tym, że jeżeli ktoś rzeczywiście przepracował i miał te składki odprowadzane, no nie dziwmy się, że po 40 latach pracy mężczyzna ciężko pracujący może być już po prostu życiowo zmęczony i chory.
I tutaj też od słuchacza, a co z pracownikami pracującymi w systemie czterobrygadowym na trzy zmiany, pracującymi w tak zwanym ruchu ciągłym? Praca w systemie powinna być traktowana jak praca w warunkach uciążliwych i czy w takim przypadku pracownik też powinien pracować 40 lat?
No dzisiaj na takie szczegóły chyba jeszcze nie odpowiem.
Ale pojawiają
oczywiście,
się
oczywiście
konkretne...
ta dyskusja trwa. Rozpoczęła się dyskusja w Radzie Dialogu Społecznego. Wszystkie strony tego dialogu w odpowiednich komisjach dyskutują, rozmawiają i myślę, że to będzie jakiś konsensus wypracowany również ze stroną pracodawców, tak? Związki zawodowe, pracodawcy, rząd i myślę, że tutaj będzie jakaś dobra propozycja zaprezentowana.
Ja chciałem powiedzieć, że ja chciałem bardzo pochwalić, jeśli tak można, postawę pracodawców, dlatego że jeszcze podejrzewam dekadę temu byłaby taka sytuacja, żeby ktoś powiedział nie dyskutujemy, szkodliwe dla gospodarki, szkodliwe dla polskich firm. Tak dość populistycznie ktoś by mógł podejść. Nie, teraz się okazuje, że jest jakaś propozycja na stole i rozmawiamy. I teraz chodzi rzeczywiście o takie stworzenie tego projektu, żeby to, na czym zależy związkowcom, czyli pewna ulga po długiej, ciężkiej pracy, była pogodzona. Te interesy były pogodzone z tym, o czym z pracodawcami, z zapotrzebowaniem na rynku pracy, z tym, żeby jednak finanse publiczne nie ucierpiały za bardzo. Więc sama sytuacja, w której związkowcy i pracodawcy o czymś dyskutują, jest sytuacją idealną i tak naprawdę to jest pewna rękojmia, że być może się uda przynajmniej wyważyć te interesy wszystkich zainteresowanych, więc dobrze, że ten projekt jest, trzeba go procedować.
Tutaj zdaje się też w propozycjach nie będzie czegoś takiego jak ochrona przedemerytalna.
Z tego, co mi wiadomo, ochrona ma dotyczyć zwykłego wieku, tego regularnego, 65 i 60. Tutaj nie będzie takiej sytuacji.
No, zgadzam się tutaj z przedmówcą, z panem redaktorem, no to by było niedorzeczne, jeżeli ktoś, kobieta, przechodząc na emeryturę w wieku 53 lat, według tych przepisów miałaby tak długi okres ochronny, byłoby troszeczkę no, niedorzeczne.
Ale to jest też dobre, patrząc z tej strony, że uniknęlibyśmy takich sytuacji, bo zdarza się, że niektórzy pracodawcy obawiają się, kiedy pracownik wchodzi w ten wiek ochrony przedemerytalnej, tuż przed nim potrafią takiego pracownika zwolnić. Tutaj nie byłoby takiej sytuacji, bo wszystkim by zależało na tym, żeby tych 35 czy 40 lat pracy dopracować po prostu i każdy by się starał, żeby no, wypełniać swoje obowiązki.
Tak jak wspomniałem, perspektywa związana z demografią w Polsce i w Europie jest taka, że przedsiębiorcom będzie zależało na pracownikach, tak? Więc ja bym tutaj się nie obawiał jakichś zwolnień i jakichś reperkusji z tym związanych.
To ja tylko apeluję i do pracodawców i też do wszystkich, którzy mają jakiś wpływ na to, aby jednak pojawił się też jakiś więcej szkoleń dla przyszłych emerytów, aby pojawiły się zachęty, żeby ci ludzie, to się mówi silver pokolenie, już jeszcze bardziej podnosiło swoje kompetencje, chociaż akurat silverowcy, ci, którzy kończą 50 lat i wchodzą w ten okres 50+, należą do ludzi całkiem nieźle wykształconych i dobrze radzących sobie z nowoczesnymi technologiami, ale by tutaj tych zachęt pozostawania na rynku pracy było znacznie więcej. Zmieniamy temat. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie w sprawie dopłat do zakupu pojazdów na paliwa alternatywne, w tym do samochodów elektrycznych. Środki będą pochodziły z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, a kolejnym krokiem po wejściu w życie tego rozporządzenia jest ogłoszenie naboru wniosków o dopłaty, co ma się wydarzyć w połowie grudnia. I tak, zwykły Kowalski będzie mógł liczyć na dopłatę 30% ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem. Jednak kwota na wsparcie nie będzie mogła przekroczyć 37,5 tysiąca złotych dla pojazdu napędzanego na energię elektryczną, a do tego napędzanego wodorem do 90 tysięcy złotych. Dziś po naszym kraju jeździ 8 tysięcy samochodów elektrycznych zarejestrowanych. Myślą panowie, że będzie bum na auta elektryczne? Jak się pojawią dopłaty, to nagle się okaże, że będziemy rezygnowali z tych tradycyjnych.
Wydaje mi się, że w najbliższych latach nie będzie bumu, jeśli chodzi o pojazdy elektryczne. Oczywiście jest to alternatywa. W przeciągu najbliższych być może kilkudziesięciu lat możemy się spodziewać wzrost takich pojazdów, a to z kilku przyczyn. Przede wszystkim oczywiście kończą się zasoby naturalne, paliwo konwencjonalne, paliwa drożeją i być może w pewnym momencie będziemy zmuszeni korzystać z takich pojazdów. Dwa, na ten moment samochody elektryczne są drogie, ale tanieją. Więc być może z perspektywy dłuższej czasu więcej ludzi będzie mogło sobie pozwolić na zakup takiego samochodu. Oczywiście, jeśli chodzi o propozycję i ten gest, bym powiedział, wsparcia do zakupu, to trzeba to docenić, tak? Bo każde wsparcie jest dobre i trzeba to brać za dobrą monetę. Mamy jednak ograniczenia, tak? Na ten moment większość samochodów elektrycznych jest droga. W przypadku tego projektu mówimy o kwocie dofinansowania do samochodu bodajże do 120 tysięcy złotych. W tej kategorii do 120 tysięcy złotych mamy raptem kilka modeli samochodów na rynku, więc dużego wyboru nie ma i to są głównie samochody miejskie, małe, więc...
Ale też o to chodzi, żeby to przynajmniej na początku w miastach, często jakie drugo dobry, auto, tak. żeby było małe.
Bumu nie będzie bez względu na to, jak będziemy liczyli. Proszę nie liczyć procentów, dlatego że jeżeli jest bardzo niski poziom sprzedaży elektryków i przybędzie nagle 50%, to jak to fantastycznie wygląda, natomiast to nadal będzie sprzedaż żenująco niska. Jest kilka problemów technologicznych, my bardzo lubimy patrzeć na te samochody, piękne Tesli i tak dalej, i tak dalej.
16 w tym roku w Polsce zarejestrowano.
Tak, dokładnie, a poza tym my dobrze nie wiemy, jak w naszym klimacie bardzo jednak pogodowo zróżnicowanym te samochody będą się sprawdzać, wilgotnym. Bardzo fajnie pokazywać dane z Kalifornii, gdzie jest sucho, gdzie zachodzie jest zupełnie inna pogoda, więc to wszystko są pewne znaki zapytania. Dobrze, że o tym myślimy, dobrze, że jest taka dotacja, żadnej rewolucji na rynku wdającej się przewidzieć w przyszłości nie będzie. Przyglądając się danym statystycznym na przestrzeni lat, widzę rosnącą popularność hybryd, czyli samochodów, gdzie jest ten system mieszany, można jechać w napędzie elektrycznym.
Z tym,
można
że dopłaty to, nie ma do hybryd.
Do hybryd nie ma. Natomiast tutaj jakby zwycięża rynek, tutaj zwycięża pewna użyteczność, czy bez taka pewność, że jeżeli skończy mi się bateria, to mogę ją podładować, pojechać na innym paliwie, więc myślę, że jednak to będzie bardziej rosło.
W dalszym ciągu samochody elektryczne są mało praktyczne, niestety. Jest mało stacji dokujących, gdzie można podładować samochód.
Ale to się zmienia, dosyć szybko.
Ale my też nie twórzmy mitów. To cały czas, przepraszam, użyję słowa margines, nie w negatywnym słowa znaczeniu. No, polską gospodarkę napędza diesel, polską gospodarkę napędzają innego typu pojazdy. To cały czas jest ciekawa tendencja, fajna z punktu widzenia ekologicznego, ale nie twórzmy przekonania, że nagle polski przemysł zacznie jeździć na elektrykach. Nie zacznie i podejrzewam, że za 5 i 8 lat zdanie, że polski przemysł napędza diesel, nadal będzie prawdziwe.
Myślę, że za 5 lat się spotkamy, mam nadzieję, i będzie inaczej.
Powinniśmy o tym w dalekiej perspektywie oczywiście myśleć, tak jak powiedziałem, ale na ten moment jest to mało praktyczne. Powinno być tak, że podjeżdżam na stację benzynową, wymieniam baterie, tak jak swego czasu w różnych urządzeniach wprowadzono paluszki, baterie do urządzeń, tak? Paluszki są uniwersalne, baterie są uniwersalne, wymieniam w różnych urządzeniach różnych marek. Powinno to podobnie funkcjonować, jeśli chodzi o samochody elektryczne, podjeżdżam na stację, wymieniam baterie i jadę dalej. Ale myślę, że to jest sprawa technologii i perspektywa na dziesięciolecia do przodu.
To jeszcze na koniec krótko, bo mało czasu, święto konsumentów, Black Friday i obniżki w sklepach. Zwyczaj wywodzi się z USA, gdzie w pierwszy piątek po święcie dziękczynienia są promocje, a Black Friday, bo spowodowało to wielkie korki w Filadelfii, że nikt nie mógł nigdzie dojechać, stąd nagłówki w gazetach Black Friday. A na zachodzie obniżki realnie bardziej wysokie niż u nas. No i właśnie u nas święto konsumenta czy wielka ściema?
Powiem tak, no i to, i to. Dobrze, że rynek się kręci, dobrze, że konsumenci kupują, napędzają gospodarkę. Co by nie powiedzieć, konsumpcja w Polsce jest po eksporcie drugim motorem napędowym naszej gospodarki i dobrze. Ale oczywiście trzeba być zawsze, podchodzić do tego zdroworozsądkowo, sprawdzać oczywiście wcześniej ceny, jakie były w sklepach, bo w wielu przypadkach rzeczywiście, potwierdzam, może być to wielka ściema i może być to...
No, ja uważam...
I ostatnie zdanie Artur Kiełbasiński.
Ja uważam, że nie powinniśmy się kierować tylko ceną, tylko potrzebą tego, czy coś jest nam potrzebne. Kupowanie oczami tylko dlatego, że coś jest pozornie tańsze, jest szkodliwe. A analitycy policzyli, że w zeszłym roku średnie obniżki na Black Friday w Polsce wynosiły 3,5%. Proszę Państwa, 3,5%. Nie dajmy się zwariować. Kupujmy rozumem, nie oczami.
I tak zakończymy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Maciej Bogusławski program realizował, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.